Czy możliwe jest, żeby trochę mniej światła było? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cudownie, że jesteście. Bardzo, bardzo wam dziękuję za obecność, za to, że zechcieliście ten wieczór poświęcić na to, żeby przybyć tutaj nie tylko na wysłuchanie treści rozważania, treści tej refleksji, ale myślę, że nade wszystko i to chcę wyeksponować. Gratuluję, że zechcieliście przyjść, aby ten czas poświęcić na modlitwę, na bycie we wspólnocie, na naładowanie się właśnie tym klimatem wspólnoty i to takiej szczególnej wspólnoty, wspólnoty męskiej. Jeszcze raz z całego serca gratuluję. A jednocześnie też dziękuję za to. Dziękuję Andrzejowi za to, że zaproponował mi ten temat tego wieczoru na waszym spotkaniu, a więc też dziękuję za to, że mogę z wami być, że mogłem być z wami na Eucharystii, z tymi, którzy na niej byliście i że mogłem być teraz przed chwilą w czasie wyjątkowo pięknej, bo męskiej modlitwie i że mogę być właśnie teraz tutaj przed wami jako ten, który będzie chciał się podzielić pewną refleksją. Dziękuję Andrzejowi za to, że zaproponował taki temat, mężczyzna a priorytety, co w życiu jest najważniejsze, bo dla mnie samego czas zastanawiania się, przygotowania tego tematu też był bardzo ważnym czasem, żeby sobie pewne rzeczy poukładać. To jest tak, że kiedy pojawia się propozycja pewnego tematu, to chyba było około 2 miesięcy temu, to od tego momentu zaczyna ten temat pracować i on rzeczywiście we mnie pracował, ale ja nie miałem wątpliwości, tu od razu coś wyjaśnię, że będę chciał skupić się właśnie na tym fragmencie, który już wyświetlam, ten główny fragment, stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. I absolutnie nie wiem, dlaczego za miesiąc będziecie mieli spotkanie, gdzie punktem wyjścia będzie ten sam temat. Nie wiem w tym znaczeniu, że nie wiem, dlaczego tak to się ułożyło, ale na pewno to, co ja powiem, będzie inne od tego, co powie zaproszony na tamto spotkanie kapłan. Ale ja naprawdę nie miałem wątpliwości, że trzeba będzie tę refleksję o tym, co jest najważniejsze, o priorytetach właśnie zbudować w oparciu o ten temat. Chciałbym pozdrowić serdecznie też tych, którzy nas słuchają ewentualnie poprzez łącza internetowe, bo być może to są też koledzy gdzieś tam w odległych miejscach, nawet poza Polską, bo dzisiaj jadąc tutaj do was, akurat dzisiaj jechałem z Warszawy, też serdeczny mój przyjaciel Paweł z Londynu zatelefonował, potwierdzając, że jeśli transmisja online będzie, to on też chętnie będzie słuchał i oglądał, więc pozdrawiam kolegów z męskich wspólnot, zarówno w Londynie, jak i w innych miejscach, jeśli ten sygnał tam dociera. Pozdrawiam też małżonki, bo wiem, że czasami tak jest, o czym też wiecie, że w czasie takiego spotkania wieczornego niektóre z naszych kochanych żon też otwierają internet i śledzą to, co się z nami dzieje, co my tutaj robimy. A więc pochylmy się nad tym tematem, co jest najważniejsze nad tymi priorytetami. Dlaczego wybrałem ten fragment? Ja akurat oprócz tego, co jest dla mnie najważniejsze, że żyję w małżeństwie, w sakramentalnym związku małżeńskim od 36 lat, tu pokazuję wam obrączkę, i jestem wraz z moją żoną Jolą ojcem trojga dzieci, jesteśmy rodzicami trojga dzieci. Jeszcze raz podkreślam, uwaga, że to jest dla mnie najważniejsze, najważniejsza płaszczyzna mojego życia. Ale oprócz tego, na którymś etapie mojego życia Pan Bóg mi zaproponował, przedstawił właśnie taką propozycję, abym zajął się zgłębianiem treści Pisma Świętego. Robię to od wielu, wielu lat bardzo systematycznie i intensywnie, ale w tym pochylaniu się nad Pismem Świętym, żebym przede wszystkim wydobywał z Pisma Świętego właśnie to, co dotyczy małżeństwa i rodziny. I od bardzo dawna już weszło we mnie i trwa do dzisiaj przekonanie na poziomie pewności, że uwaga, wszystko co o człowieku, a więc o każdym z nas tutaj obecnym, teraz w czasie tej refleksji, w czasie tego spotkania, o całej ludzkości i to na każdym etapie jej historii i na każdej szerokości geograficznej. Wszystko, co najważniejsze, zapisane jest w pierwszych trzech rozdziałach Słowa Bożego, a więc w pierwszych trzech rozdziałach Księgi Rodzaju. Bardzo was zachęcam do tego, żebyście spróbowali właśnie tak spojrzeć na te treści, na te pierwsze trzy rozdziały, żeby w miarę możliwości od czasu do czasu może regularnie do nich sięgać i właśnie to pytanie zadawać. Co ja o sobie mogę się dowiedzieć z tych trzech rozdziałów? Słuchajcie, to naprawdę jest genialne, że Pan Bóg tam zawarł całą prawdę o nas, wszystko co najważniejsze. Można tak powiedzieć, że te trzy rozdziały streszczają w sobie całą historię człowieka, całą historię ludzkości, a ja też lubię mówić w ten sposób, że to jest właśnie ten malutki chipek, a więc ten malutki taki podzespolik elektroniczny zawierający w sobie wszystko, co jest dla nas najważniejsze, który Pan Bóg w nas wszczepił. My to w sobie mamy, taki kod genetyczny o ludzkości i o człowieku, oczywiście. Żeby wydobyć z niego jak najwięcej treści, to musimy na to rzucić światło całej Biblii. A więc absolutnie nie zwalniam z obowiązku regularnego kontaktu ze Słowem Bożym, co się tutaj jeszcze pojawia. Ale rzeczywiście tak jest. To wszystko, co najważniejsze, jest tutaj. I dlatego jeśli my pytamy, co dla nas mężczyzn jest najważniejsze w naszym życiu, oczywiście, ktoś subiektywnie mógłby znaleźć inny fragment albo w ogóle inny tok tej refleksji i inne treści tutaj umieścić. Ale jeszcze raz powtarzam, ja nie miałem w momencie, kiedy ta propozycja się pojawiła, nie miałem wątpliwości, że musimy sięgnąć do tego fragmentu. Zobaczcie, jedno zdanie, jeden werset, 27 werset pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. I tu o nas jest wszystko. A więc pójdźmy po kolei tokiem tej refleksji, tokiem tego naszego rozważania. Co jest najważniejsze? Z wykrzyknikiem, kochani, najpierw dowiadujemy się z tego fragmentu. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. Właśnie najpierw dowiadujemy się tego, takie banalne, nie? Takie niby oczywiste. Że jesteśmy ludźmi, że jestem człowiekiem. Jestem człowiekiem. I teraz dlatego musimy się zacząć zastanawiać. Jeszcze uwaga, jeszcze nie mówimy o tym, że jesteśmy stworzeni na Boże podobieństwo, bo za chwilę o tym. Tylko najpierw taki wyjściowy, zupełnie podstawowy element tej prawdy i tego przesłania. Kim jestem? Co jest dla mnie najważniejsze? Jestem człowiekiem. Zobaczcie, ten opis podsumowuje ten sześciodniowy opis stworzenia świata. W ciągu pozostałych, wcześniejszych pięciu dni Pan Bóg stwarza cały wszechświat, wszystko, co nas otacza. I czasami się słyszy, niektórzy są skłonni, żeby pokazywać, że my jesteśmy tylko cząstką, jednym z elementów tego całego wszechświata. A czasami może nawet jeszcze ktoś dopowie niewiele znaczącym. Nie, nie, nie. My jesteśmy najważniejszą częścią tego świata. Najważniejszą częścią dzieła stworzenia Pana Boga. Jako ludzie, jako człowiek. To dla nas przez te pięć dni Pan Bóg się trudził, żeby przygotować to miejsce i nas tam umieścić jako kogoś najważniejszego. I teraz uwaga, pewnie zadawaliśmy sobie to pytanie, co nas w takim razie, jeśli jako pewnik to stawiamy, że jesteśmy najważniejsi, że to wszystko jest dla nas, że jesteśmy czymś nadrzędnym w całym dziele stworzenia. Co nas najbardziej od pozostałych elementów dzieła stworzenia odróżnia? Co to znaczy być człowiekiem? To, co ja będę mówił, nie jest nowe, pewnie wiele razy to słyszeliśmy, nie jest oryginalne, ale jedno wiem, uwaga, że to jest najważniejsze, to, co będzie wybrzmiewać właśnie w oparciu o ten werset, w oparciu o ten fragment. To jest najważniejsze. Co najpierw i przede wszystkim jako punkt wyjścia nas odróżnia. Już zaczynam odczuwać, nie wiem jak to nazwać, to uczucie, które w sobie mam, a ono mi towarzyszyło od początku, od momentu, kiedy właśnie ten temat się pojawił i kiedy we mnie wybrzmiało, że musimy wyjść od tego. I kiedy zacząłem to formułować, kiedy zacząłem tworzyć z tego ten tok naszego rozważania i prezentacji, to już czułem to, co teraz czuję. Jakąś złość, jakąś wściekłość, jakiś niepokój, jakiś ogromny smutek, jakiś ogromny żal, kiedy się nad tym pochylimy. Co nas najbardziej odróżnia? To, że myślimy, że mamy rozum, że jesteśmy zdolni do stawiania pytań. Kim jestem? Co to znaczy, że jestem osobą inną od całego wszechświata? I pytanie najważniejsze, jaki jest sens, jaki jest cel mojego życia tutaj na ziemi? I proszę, niech nikt nie próbuje sytuować nas na równi z jakąś inną częścią tego wszechświata, że jesteśmy tylko częścią tego wszechświata. Jesteśmy najważniejszą częścią i to, czym najbardziej się odróżniamy, to właśnie to, zdolność do myślenia. I wiele lat temu, bardzo się cieszę, zobaczcie, że przywołam tego myśliciela, tego mędrca, tego filozofa, genialnego, nowożytnego filozofa Blaise'a Pascala. Dlaczego się cieszę, że w tym miejscu? Bo kiedy rozpocząłem systematyczne studia teologiczne, pierwszy rok teologii w dużej części, w najważniejszej i w największej części poświęcony jest filozofii. I tę część filozofii, która się zwie filozofią nowożytną, akurat nam, kiedy wtedy studiowałem w Poznaniu, wykładał wasz obecny arcypasterz, ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Już wtedy był profesorem. Już wtedy był profesorem. Kochani, to było 30 lat temu. No więc ja byłem dużo młodszy i ksiądz profesor Marek Jędraszewski też był dużo młodszy. Ale jego wykłady były wyjątkowe. To też zauważacie. Na tak niezwykłym poziomie erudycji, na tak niezwykłym poziomie mistrzostwa słowa. Oczywiście leżały przed nim notatki, ale wykłady mówił, tak jak dzisiaj też cały czas ma ten ciekawy gest, że przymyka oczy. Wykłady mówił przymykając oczy i mówił od początku do końca, przybliżając nam kolejną postać z tej epoki filozofii nowożytnej z taką pasją, z takim zaangażowaniem, że nie można było się nie zainteresować tą postacią. No i w którymś momencie w jego wykładach pojawił się właśnie Blaise Pascal. I wiem, że wtedy ksiądz profesor Marek Jędraszewski również przywołał ten fragment. Nie było wtedy trudnością, żeby kupić myśli Pascala. Wiem, że przybliżał nam wtedy też słynny zakład Pascala. Zresztą ten zakład też musieliśmy relacjonować na egzaminie. Ale do mnie osobiście najmocniej przemówił ten fragment. Pamiętam do dzisiaj właśnie to, jak ksiądz profesor to przywoływał i jak mocno nas uwrażliwiał, żebyśmy się tym przejęli, żeby to dotarło do najgłębszych zakamarków naszej świadomości. Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą. Nie potrzeba, by cały wszechświat uzbroił się, aby go zmiażdżyć. Mgła, kropla wody wystarczy, aby go zabić. Ale nawet gdyby cały wszechświat go zmiażdżył, człowiek byłby i tak czymś szlachetniejszym niż to, co go zabija. Ponieważ wie, że umiera i zna przewagę, którą wszechświat ma nad nim. Wszechświat nie wie o tym nic.
cały, kochani, potężny, genialnie stworzony, genialnie przez Boga skonstruowany wszechświat jest niczym przy człowieku. Tylko dlatego chciałoby się powiedzieć, że mamy właśnie tę zdolność, zdolność myślenia. Skąd we mnie złość, tak chcę to nazwać? No bo pytanie, co my z tym myśleniem robimy? Jak my tę ludzką, człowieczą zdolność wykorzystujemy? Słuchajcie, wystarczy się po prostu wokół siebie rozejrzeć. Tu, w tej rzeczywistości, w tych uwarunkowaniach, w tym konkretnym przedziale czasowym. Ja naprawdę wielokrotnie jestem wściekły, że my tak łatwo się tej bezmyślności poddajemy. I to zarówno w takich bliskich nam kręgach, przyjaciół, znajomych, rodziny, jak i szerzej. Jednym z takich moich mistrzów, których też lubię czytać na bieżąco, sięgam, mam te książki gdzieś tam zawsze pod ręką, jest Carl Chesterton. Dość często sięgam do Obrony człowieka. To jest zbiór takich jego felietonów z przełomu XIX i XX wieku. I to, co mnie bardzo dotyka, kiedy sobie czytam kolejne treści przez niego wówczas zapisane, to właśnie to, że to, co on wtedy wskazywał z takim niepokojem, jako zapoczątkowanie pewnych niedobrych procesów współcześnie, przełom XIX i XX wieku, że to dzisiaj doszło do takiego poziomu aktualności, przejawów, że gdyby on żył, to ja nie wiem, jak on by dzisiaj tę rzeczywistość ocenił. Słuchajcie, jedna z takich myśli, którą niedawno wyczytałem i wiedziałem, że ona do mnie przylgnie właśnie w kontekście naszego spotkania. Kiedy on pisze, że wielu w tamtych czasach, początek XX wieku, odważnie wskazuje, szczyci się przejawami nowoczesnego myślenia. No i tam wyszczegółowia, na czym właśnie owe przejawy nowoczesnego myślenia wyglądają. I on to konkluduje tak, że nie wiedzą w istocie, że owo nowoczesne myślenie jest przede wszystkim przejawem braku myślenia. Braku myślenia. Słuchajcie, to się dzisiaj, to co on wtedy nazywał nowoczesnym myśleniem, to się dzisiaj nazywa poprawnością polityczną. Że nie wolno, już nawet nie mówię nie wypada, tylko nie wolno się odzywać, objawiając, ukazując swoje myślenie właśnie w klimacie pewnych nurtów, które są nam bardzo brutalnie, z ogromną intensywnością narzucane. Ja nie wiem, słuchajcie, jak się przyglądam i przysłuchuję tym ludziom, tym ideologom współczesnego, nowoczesnego myślenia. Ja nie wiem, co się dzieje, że tak ogromna rzesza ludzi idzie na to. Myślę, że wiecie, że nie potrzebuję uszczegółowiać, jakie to są przejawy owego nowoczesnego myślenia, które zgodnie ze spojrzeniem Chestertona są po prostu przejawami braku myślenia. Jak można nazywać małżeństwem związki jednopłciowe? Jak można się tak poddać tego typu ideologiom? Jak można nazywać normalnością wrzaski skrajnych feministek, że mają prawo do swojego brzucha, wtedy, kiedy mówimy o wartości życia poczętego? Przepraszam, widzieliśmy te obrazy z tego tak zwanego czarnego marszu. Widzieliśmy przekrój tych kobiet wrzeszczących i wpajanie nam, bo w innych częściach świata i Europy jest to już potraktowane jako normalność, że my właśnie to mamy potraktować jako normalność. I mnóstwo innych przejawów właśnie owego nowoczesnego myślenia. Słuchajcie, ja patrzę na to z przerażeniem. Ja nie wiem, absolutnie nie wiem, jakie reprezentujecie tutaj nurty światopoglądowe, szczególnie jeśli chodzi o spojrzenie na obecną scenę polityczną w naszej ojczyźnie. Mam wielu przyjaciół, wielu kolegów mi bliskich, którzy bezkrytycznie od długiego czasu czytają pewien tytuł prasowy, nie będę go wymieniał, i słuchają i oglądają pewne kanały i stacje telewizyjne. I mimo, że są wykształceni, są oczytani, piastują stanowiska, przepraszam, są zaczadzeni. Ja mam 58 lat. Dość dużą część mojego życia przeżyłem w tamtym okresie, do 89 roku. I pamiętam, na czym tamto zaczadzenie polegało i w jaki sposób w nas wpajano właśnie te trujące, w cudzysłowie, gazy tamtych nurtów ideologicznych. I pamiętam, że wielu dało się też zaczadzić, ale kochani, to, co wtedy było, przepraszam za kolokwializm, to był pikuś w porównaniu z tym poziomem zaczadzenia, jakiemu się poddała tak ogromna ilość moich kumpli, moich kolegów. I co jest najbardziej przerażające, to to, że krótsze, dłuższe rozmowy nie przynoszą żadnych efektów. I jest takie odczucie, że ma się wręcz do czynienia z osobą, która ma wyprany mózg. Tak jak ci, którzy poddali się kiedyś tam, kiedy w Polsce na początku lat 90. zaczęły się ujawniać bardzo intensywnie sekty religijne. Bo był taki moment, kiedy one na polską scenę życia duchowego zaczęły wchodzić bardzo intensywnie. Im pokazywano wtedy, w jaki sposób to realizowano i do jakich konsekwencji, efektów to prowadzi. To dzisiaj mamy podobny poziom zaślepienia. A więc ja nie mówię, zobaczcie, o elitach Europy, świata, Polski, tylko mówię o tych, których mamy wokół siebie. Co się stało z poziomem myślenia albo jego braku, jakby powiedział Chesterton. I teraz idziemy dalej. Z takim smutnym akcentem, ale ten smutny akcent, jakby mam nadzieję, będzie teraz równoważony właśnie tym światłem, tym źródłem nadziei. Bo ja nie wiem, ilu nam się uda uratować, ilu nam się uda odczadzić. Ale musimy mieć nadzieję, że będą tego choć znikome efekty. Dlaczego? Właśnie. Co to znaczy być człowiekiem, ale teraz już krok dalej, być człowiekiem na Boże podobieństwo. Co jest dla nas najważniejsze? Jakie mamy priorytety? No właśnie to. Tamto to jest tylko punkt wyjścia, że mamy zdolność do myślenia. Punkt wyjścia do tego też, żeby i to zrozumieć. Kochani, to bezwzględnie jest dla nas najważniejsze. To bezwzględnie jest ten podstawowy priorytet w naszym życiu. Zrozumienie, że jesteśmy stworzeni na Boże podobieństwo. I tu już będę, już nawet to czuję w tym momencie, będę łagodził w sobie te odczucia, uczucia, które wyraziłem przed chwilą, bo już odczuwam radość w sercu właśnie z tego powodu, że jestem i tak jak wszyscy tutaj przede mną, obecni, ci wszyscy, których w sercu mamy, jesteśmy stworzeni na Boże podobieństwo. Cóż za przywilej. Tu znalazłem do tego taką przepiękną sentencję, taką myśl kochanego świętego Jana Pawła II, jako wprowadzenie: człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. To jako tylko taki delikatny wstęp do dalszej refleksji. Podobieństwo. I to, co teraz się wyświetli, to są treści, tak jak powiedziałem, absolutnie nie nowe, absolutnie nie oryginalne, nawet bym powiedział takie wyjściowo katechizmowe.
podobieństwo do Pana Boga. To dusza nieśmiertelna, to rozumność, to myślenie abstrakcyjne, to wolna wola, to zdolność do czynienia dobra, zdolność do miłości, do ofiary z miłości. Dlaczego wytłuściłem tą pierwszą cechę upodabniającą nas do Pana Boga, jaką jest dusza nieśmiertelna? Priorytety. Co jest dla nas najważniejsze? No właśnie. Otóż i teraz już możemy odwoływać się do tego, co nas tutaj gromadzi, do tej idei nadrzędnej. Dlaczego akurat reprezentujemy ruch mężczyzn świętego Józefa, albo jesteśmy tutaj jako sympatycy tego ruchu i tego, co robią mężczyźni świętego Józefa? Bo to jest część tego organizmu i tego genialnego daru, który otrzymaliśmy od Pana Boga, jakim jest Kościół. I to, że tu jesteśmy, zawdzięczamy Kościołowi. Zawdzięczamy Kościołowi katolickiemu. To właśnie w tym kościele kiedyś nasi rodzice przynieśli nas do świątyni tamtej, każdy w innym miejscu parafii, w której rodzice mieszkali, otrzymaliśmy chrzest, sakrament chrztu, a więc łaskę, dzięki której zostaliśmy rzeczywiście wszczepieni w ten organizm, w organizm Kościoła i w nim funkcjonujemy. To już jakby dało nam przepustkę do posiadania nieśmiertelności, do aktywowania, bo ją mamy od Pana Boga. Co powiedziałem? Że pierwszym podstawowym przejawem człowieczeństwa jest zdolność do myślenia, która się powinna objawiać i charakteryzować stawianiem pytań. I nie mam wątpliwości, że każdy z nas tutaj obecny kiedyś, ale świadomie, zadał sobie to pytanie. Po co ja żyję na tej ziemi? Jaki jest sens tej tutaj doczesnej egzystencji, która wielokrotnie może nie być łatwa, ale my jako wierzący od razu odpowiadamy. Po co ja tutaj żyję? Właśnie po to, żeby przygotować się do tego prawdziwego życia, pełni życia. Osobiście bardzo lubię tę przestrzeń tematyczną, właśnie w nauczaniu naszego Kościoła, ale przede wszystkim, no przecież to wynika ze Słowa Bożego, w nauczaniu Pisma Świętego, w nauczaniu samego Jezusa. Słowa, które Jezus mówi, są tak czytelne, tak klarowne. Kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Kropka. W innym miejscu Jezus mówi w kontekście wskrzeszenia Łazarza. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie, choćby i umarł, co potwierdza, że umrzemy. Każdy z nas umrze, ale żyć będzie. Słuchajcie, wiele, wiele lat temu, jeszcze można by powiedzieć przed wejściem moim właśnie na tą drogę intensywniejszego wgłębiania się w teologię, jakoś tak intrygował mnie ten temat. I to był czas, dokładnie to był ten czas, kiedy na naszym polskim rynku wydawniczym pojawiła się książeczka Życie po życiu, Raymond Moody. Może kojarzycie. Ona się stała pewnym hitem. To były lata 80., chyba połowa lat 80. Ja wiem, bo niektóre osoby z zakresu życia duchowego ostrzegają nas przed tą postacią, a więc ja odcinam się od postaci, ale nie odcinam się od zjawiska. Bo to był dla mnie bardzo ważny impuls. Słuchajcie, ja ją dostałem na parę dni od koleżanki, bardzo dla mnie bliskiej, bardzo dla mnie ważnej osoby. Ot tak powiedziała, chcesz to sobie przeczytaj. Ja ją przeczytałem momentalnie, usiadłem i przeczytałem. Nie wiem ile czasu, wiem, że to był wieczór, nie wiem o której skończyłem. Tak mnie wciągnęła ta książka, tak mnie zaintrygowała. Ale co tam było tym jakby haczykiem? Co? No to, że ona pobudziła do myślenia, facet. Czy się kiedyś głębiej zastanawiałeś nad tym, co się z tobą stanie po twojej śmierci? I ona zaczęła ukazywać
ta treść, to zjawisko, ogrom szczegółów. Słuchajcie, no czas upływa. Ja nie wiem, jaką wy osobiście macie motywację do tego, żeby się zafascynować życiem po śmierci. Ja się tym fascynuję. Dla mnie to jest płaszczyzna przecudowna. Ogrom, by o niej mówić. Uwielbiam o niej mówić. Przez 22 lata pracowałem z młodzieżą w naszym wschowskim, bo przyjechałem do was ze Wschowy, z województwa lubuskiego, liceum. I właśnie w tym toku, wcześniej 4-letniego liceum, potem 3-letniego liceum, sporo rozmawiałem z młodzieżą i widziałem, jakie to też w nich reakcje wzbudza. Ale nade wszystko to widziałem i bardzo się z tego cieszyłem, że to prowokowało do myślenia, prowokowało do stawiania pytań. Co to jest to życie wieczne? I akurat z tego, co rozpoczął jako naukowiec, profesor psychiatrii Raymond Mood, z tego też w naszym kościele katolickim, bo on nie jest katolikiem, on po prostu jest psychiatrą, w naszym kościele katolickim odnajdujemy jakieś części od chociażby Gloria Polo, mistyczka, która pojawia się w Polsce, która jest katoliczką, która ma pozwolenia od biskupów, miejsca, do których przyjeżdża i misję od swojego biskupa na realizację właśnie tego nauczania. Do czego ona się odwołuje? Kojarzycie? To jest ta rażona przez piorun. Do czego ona się odwołuje? No właśnie do tego doświadczenia śmierci klinicznej, tego, co przeżyła, wychodząc ze swojego ciała. W moim doświadczeniu pracy katechetycznej miałem też ucznia Rafała, bardzo zdolnego, niezwykle. On akurat był też w klasie właśnie o profilu matematyczno-informatycznym, ale niezwykle zdolny chłopak. I on mi kiedyś dał wówczas jeszcze dyskietkę i mówi: panie profesorze, tu napisałem o czymś, co przeżyłem, czego doświadczyłem. I też bardzo wnikliwy był opis jego doświadczenia przeżycia śmierci klinicznej, bo takie doświadczenie miał. Bogu dziękowałem za to, że dostałem to od mojego ucznia, od świadka, można powiedzieć. Nie przeczytałem gdzieś tam, tylko od chłopaka, z którym się kontaktowałem. Ale jednocześnie właśnie ten element. Chłopak o niezwykle precyzyjnym umyśle jako ścisłowiec. I to właśnie się odzwierciedliło jakby w tej retoryce, w tym, w jaki sposób on to opisał. Z ogromną precyzją. A więc myślę, że w którymś momencie każdy z nas, no mam taką nadzieję przynajmniej, to pytanie sobie postawił. Po co żyję na tym świecie? I od razu jakby ta perspektywa, nie wiem jak daleko, no przecież kiedyś to moje życie się skończy. I to doczesne życie jest wstępem, ponieważ mam duszę nieśmiertelną. I teraz, kochani, właśnie w tych moich osobistych poszukiwaniach bardzo dawno temu dotknął mnie ten fragment. Znany fragment, znana historia. To nie jest przypowieść, to nie jest alegoria, tak jak dzisiejsze czytanie. Jedna z najpiękniejszych alegorii krzewu winnego, najpiękniejszych w Nowym Testamencie. To jest opowiadanie, to jest relacja, to się wydarzyło. Wybierał się w drogę, przywykł pewien człowiek i upadłszy przed nim na kolana, pytał go: nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Uwaga, no i wiemy, co jest dalej. Ale czym zachwyca? Zawsze mnie zachwycał. Egzegeci wskazują, że to był młody człowiek, dlatego tytuł w wielu wydaniach tej perykopy brzmi: spotkanie Jezusa z bogatym młodzieńcem. Słuchajcie, ja pokazuję tego chłopaka jako wzór z dwóch powodów. Jako wzór, któremu powinniśmy się przyglądać, którym powinniśmy się zachwycić. Pierwszy powód to jest taki, no zobaczcie, jakie on Jezusowi stawia pytanie. On nie ma wątpliwości, że jest życie wieczne. On nie ma wątpliwości, że nosi w sobie właśnie ten element podobieństwa do Pana Boga. Dusza nieśmiertelna. A więc pyta, zatroskany o siebie, o swoją przyszłość, co zrobić, aby osiągnąć to życie wieczne. Słuchajcie, życzę każdemu z nas, żebyśmy nigdy ze świadomości nie utracili tego właśnie pytania. Żeby ono nas prowadziło przez całą doczesność. Co mam zrobić, aby osiągnąć życie wieczne? Bo tu w tle tego pytania jest pewność, że jest to życie wieczne. To jest tylko kwestia troski o to, co zrobić, aby je osiągnąć. Co jest w naszym życiu najważniejsze? Jakie są priorytety? No najpierw właśnie to, już w tym drugim punkcie naszego podobieństwa do Pana Boga. Żebyśmy nigdy ze świadomości nie utracili tej perspektywy i tego pytania. Patrzę na was i powiem, jest tu sama młodzież. Może wy jeszcze sobie tych pytań nie stawiacie, ale ja mając 58 lat jedno wiem, że mam bliżej jak dalej do tego momentu, kiedy oddam ostatni oddech i kiedy się zatrzyma praca mojego serca, moich płuc i mojego mózgu. Chociaż uczciwie powiem, nie był potrzebny ten czas zrozumienia, że już bliżej niż dalej, żebym właśnie to odczuł. Że to życie moje się skończy, jak już ten ostatni oddech oddam, to stanę przed Jezusem w tamtej rzeczywistości właśnie. I od któregoś momentu, kiedy tak mocno to do mnie dotarło, wiem, że to się stało dla mnie niezwykle ważną motywacją w moim życiu. Pryzmatem, przez który patrzę na całe moje życie. Wszystko, co robię, właśnie oceniam w tym świetle. Że przecież zakończy się moje życie. Że stanę przed Jezusem. To, co słuchajcie, tak mocno się przebija z tych relacji osób, które miały doświadczenie śmierci klinicznej. No, cały zestaw, mimo tysięcy relacji, cały konkretny zestaw elementów charakterystycznych, wspólnych. A więc to wyjście, obserwacja swojego ciała leżącego gdzieś tam, przejście przez tunel i stanięcie przed Jezusem. Nie wszyscy nazywali tę świetlistą postać Jezusem, ale zdecydowana większość nazywała ją Jezusem. Stanięcie przed Jezusem. I w tym momencie rozpoczynała się tak zwana panorama życia. Czyli po prostu stoisz, to się nazywa w naszej nauce teologicznej sąd szczątkowy, i Jezus pokazuje ci całe twoje życie. Co ja to cały czas w sobie noszę, kochani. Właśnie to myślenie. Z czym stanę przed Jezusem? A więc ten młody człowiek zachwyca i proszę, zaraźmy się tym. Zachwyca właśnie tym, że on ma pewność, że życie wieczne jest. Ale on tylko pyta o to. I powinniśmy o to pytać. Co zrobić, żeby je osiągnąć? Zobaczcie, jaką cudowną odpowiedź, jaką podstawową, wyjściową odpowiedź otrzymuje od Jezusa. Znasz przykazania? A więc Jezus mówi, przestrzegaj dekalogu. Tak niewiele. Przestrzegaj dekalogu. A więc to jest ten drugi element, którym powinniśmy się od tego młodego człowieka. Zobaczcie, on mówi, że on tego wszystkiego przestrzega. Jest dla mnie wzorem. Właśnie z tych dwóch powodów. Bo nie przestaje myśleć o życiu wiecznym. Pyta, co zrobić, aby je osiągnąć. Ale również z tego powodu. Przestrzega dekalogu. Ja nie wiem, panowie, ja nie wiem, ilu z nas, ale proszę o to, choć od czasu do czasu. Bo mnie kiedyś w dzieciństwie mama, bo nie wiem, rodzice, bo pamiętam wyraźnie, że mama mnie i brata nauczyła pacierza. I w pacierzu, szczególnie w naszej wieczornej modlitwie, zawsze odmawialiśmy dekalog. Pamiętacie? Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I tak mówiliśmy co wieczór. No warto by od czasu do czasu sobie wyrecytować dekalog. Bo w momencie, kiedy w modlitwie, w kontekście modlitwy wypowiadamy dekalog, to jest to jednocześnie jakby dla nas oddziaływanie tych słów po to przede wszystkim, żeby prowokować do rachunku sumienia. Jak rozwijać swoje człowieczeństwo? Już teraz myślimy o tym na podobieństwo Boże. Ja nie wiem, ja się nie konsultowałem. Jest ksiądz Michał? Mirek? Jest ksiądz Mirek? Był. Ale słyszeliście, w jego nauczaniu dzisiaj w czasie Eucharystii, ci, którzy byliśmy, on trzykrotnie przywołał ten fragment. Ja umieściłem go w prezentacji tydzień temu. Bo dla mnie w tym pytaniu, jak w sobie rozwijać to podobieństwo do Pana Boga, to człowieczeństwo, a więc w odniesieniu do pytania, co jest dla mnie najważniejsze, od razu ten fragment się jawi jako wyjściowy, ale już właśnie w kontekście bardzo konkretnej realizacji, słuchajcie, bo to nie wystarczy wierzyć w życie wieczne, przestrzegać dekalogu, rozumieć, że od Pana Boga mamy między innymi ten dar, którym jest zdolność do myślenia, nasza rozumność, ale to się musi w jakiś sposób na zewnątrz objawiać. I wiele lat temu wydrukowałem sobie i powiesiłem na jednej z półek, która jest nad moim biurkiem. I zawsze, słuchajcie, ilekroć siadam przy biurku, to na wysokości wzroku, tu poniżej jest ekran laptopa, ale nieco nad ekranem, na wysokości wzroku jest ten fragment. I proszę, kochani, konfrontujmy się z tą treścią, ale właśnie w takim wymiarze, uwaga, bardzo ważne, bo my nie żyjemy jako istoty samotne. My żyjemy w bardzo konkretnych uwarunkowaniach. 90% z nas żyje w małżeństwie i jesteśmy ojcami. A więc wobec naszych najbliższych to jest konkret. Owocami zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Słuchajcie, nasze żony, nasze dzieci, nasze teściowe, panowie, nasi sąsiedzi, koleżanki, koledzy, przepraszam, w takim wymiarze imperatywu muszą, skoro idziemy taką drogą i Pan Bóg nas do tego zaprosił, słuchajcie, to jest wielki dar, że jesteśmy w takim ruchu, że weszliśmy na naprawdę wysoki poziom duchowego rozwoju dzięki takiej formacji, jak mężczyźni świętego Józefa. Ale to jednocześnie, oprócz tego, że to jest wielkim darem, jest dla nas niezwykle zobowiązujące. I tym się powinniśmy charakteryzować. Słuchajcie, to jest poziom wyjściowy, minimalny. Uprzejmość, łagodność, delikatność, cierpliwość, radość, opanowanie. Czujecie to? A więc to musi być gdzieś wyeksponowane w zasięgu wzroku, żeby nas dyscyplinować, ale właśnie, żeby to nam przypominać, że nosimy w sobie podobieństwo do Pana Boga. Jesteśmy Jego obrazem w tym konkretnym miejscu, gdzie Pan Bóg nas stawia. I na pewno to słyszeliście, bo dla mnie od razu dalej wyłania się ten fragment. Zawsze bardzo, bardzo lubiałem, powiedziałbym nawet kochałem, właśnie ten fragment. Jakoś tak przylgnął do mnie, nie wiem, ale bardzo dawno temu, hymn o miłości. I pewnie to słyszeliście, ale chcę to przypomnieć. Bo też pamiętam, wiele lat temu była taka prośba kapłana na któryś rekolekcjach, żebyśmy w taki sposób czytali hymn o miłości, szczególnie te tak zwane przymioty miłości od 4 do 8 wersetu. Uwaga, uwaga, żebyśmy w taki sposób to czytali. Ja cierpliwy jestem, łaskawy jestem, nie zazdroszczę, nie szukam poklasku, nie unoszę się pychą, nie dopuszczam się bez wstydu, nie szukam swego, nie unoszę się gniewem, nie pamiętam złego, nie cieszę się z niesprawiedliwości, współweselę się z prawdą, wszystko znoszę, wszystkiemu wierzę, we wszystkim pokładam nadzieję, wszystko przetrzymam. Właśnie wtedy, kiedy zaproponowano nam, abyśmy tak czytali przymioty miłości, z hymnu o miłości, to jednocześnie zaproponowano, uważajcie teraz, to jest 14 tych przymiotów, żeby sobie nad każdym z tych przymiotów popracować danego dnia. A więc rozpiszcie to sobie tak jedno pod drugim i rano jakby postawmy sobie zadanie. Dzisiaj pracuję nad cierpliwością. Ja cierpliwy jestem. I postawcie jako priorytet, jako zadanie tego dnia rano, a wieczorem zróbmy rachunek sumienia. Jutro, czyli budzę się kolejnego, dzisiaj pracuję nad łaskawością. Łaskawość to jest ta dobrotliwość, bycie dla kogoś po prostu dobrym. Dzisiaj pracuję właśnie nad tą cechą. I kolejny dzień, kolejna cecha, kolejny dzień, kolejny przymiot. Dobrze? Słuchajcie, ja nie wiem, ja może z 3-4 razy sobie ten cykl dwutygodniowy zrobiłem tej pracy w oparciu o hymn o miłości. To jest naprawdę niezwykle i korzystne, ale nawet bym powiedział niezbędne, potrzebne. Panowie, nikt lepiej nie wie o tym, że my jesteśmy zafascynowani propozycjami i ruchem mężczyzn świętego Józefa. Nikt o tym lepiej nie wie jak nasze żony. I na wiele się to nie zda, jeśli my nie będziemy nad sobą pracować, nad sobą, żeby w sobie wypracowywać takie cechy w oparciu właśnie o ten wzorzec. No nie wiem, słuchajcie. Czy chociażby właśnie ten pierwszy przymiot. Miłość cierpliwa jest. Uwaga, moja cierpliwość w znoszeniu różnych przykrości, przeciwności, ale też w znoszeniu różnych przykrych słów i zachowań ze strony żony, ze strony dzieci. No? Ja nie wiem, czy z tym nie mamy niemało problemów. No to przepraszam, słuchajcie, gratuluję i powiem zazdroszczę. Jak Andrzej przedstawiał propozycje na najbliższe 2 miesiące, nawet nie 2, bo 1,5 miesiąca, od dzisiaj do końca czerwca, to ja to, co czułem siedząc na krześle, to było przede wszystkim no, to, że zazdroszczę, że ja tu gdzieś w pobliżu nie mieszkam. Jakie niesamowite rzeczy się tutaj dzieją. A szkoda, że my gdzieś tam dalej, akurat w moim przypadku 400 kilometrów od Krakowa, nie mamy takiej intensywności, tak wspaniałych propozycji. Chociaż z drugiej strony tak sobie pomyślałem, że musi być takie serce ruchu mężczyzn świętego Józefa. Serce, które właśnie wprowadza do tego całego krwioobiegu takie pomysły i takie wydarzenia. Inni patrzą i daj Boże w jakimś mniejszym wymiarze pewnie, ale też będą to realizowali czy starali się realizować. I na pewno się zachwycacie i jeździcie i się formujecie. Tylko, że jeśli to się nie przekłada, panowie, przepraszam za ten gest, ale świadomie realizuję ten gest. Takiego nauczycielskiego zganienia. Jeśli to się nie przekłada w codzienności na jakość waszego życia małżeńskiego, to dajcie sobie spokój z dalszą formacją w przestrzeni ruchu mężczyzn świętego Józefa. Bo to będzie przede wszystkim wzbudzało niechęć w naszych żonach. Po co tam jeździsz? Po co tam chodzisz? I tak się tym cieszysz. I tak się przygotowujesz. I tak rozdzwaniasz. Jak ja w ogóle w naszym małżeństwie, w twojej postawie wobec mnie, tego nie widzę. Nie dostrzegam, nie czuję. Panowie, to się musi przejawiać czymś bardzo konkretnym. I to jest ten konkret. A więc bardzo konkretne propozycje, tak? Owoce ducha, wydrukować, powiesić i mobilizować się, motywować, żebyśmy właśnie takimi byli tu, wobec żony, wobec dzieci, wobec sąsiadów, wobec przyjaciół, wobec kolegów w pracy, wobec teściów. I ten zestaw przymiotów. I w oparciu o to pracować. Ale, jako coś, zobaczcie, wyjściowego, podstawowego, fundamentalnego w tym rozwijaniu w sobie podobieństwa do Pana Boga, więc swojego człowieczeństwa. I znowu, co jest dla nas najważniejsze? No właśnie to! Z tego nam się przyjdzie zdać egzamin na Sądzie Bożym. Na ileśmy rozwinęli w sobie to podobieństwo do Pana Boga. Czymś najważniejszym jest kontakt z Jezusem, dlatego to z wykrzyknikiem i wytłuszczone. Pamiętacie, ale to są słowa, które nigdy w najmniejszym stopniu nic nie utraciły na aktualności. A jeszcze na dodatek zostały przypieczętowane faktem kanonizacji. A więc Kościół swoją mocą wskazał jako jedne ze słów do publicznego, powszechnego nauczania. Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. Dobra, to wiemy, ale to, co jest dalej. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Jest to niemożliwe bez Jezusa. Znowu powiem, czy coś nowego powiedziałem? No nie, ale to są te najważniejsze treści. Dlatego one muszą być przypominane. Muszą być, przepraszam, wykrzykiwane. Dlatego staram się to mówić właśnie na takim poziomie, żeby to gdzieś tam do najgłębszych zakamarków naszego wnętrza dotarło. Jak w takim razie trwać w tym kontakcie z Jezusem? I zobaczcie, co nam się tu kapitalnie podsumuje właśnie w tym, co teraz wyświetlę. Tak bym chciał to nazwać. Trzydzieści lat temu rozpocząłem studia teologiczne, takie systematyczne. Bogu za to dziękuję, bo w tym, jak cały przebieg mojego życia wyglądał, to chcę powiedzieć jako coś takiego bardzo osobistego, nie ma żadnej mojej zasługi. Tak akurat układy historii życiowych mojej rodziny, moich rodziców się toczyły, że ja nie miałem szans po szkole podstawowej na szkołę średnią. Nie miałem żadnych szans, mając takie, a nie inne wyniki na świadectwie ósmej klasy. A więc jedyne, o czym mogłem myśleć, to po prostu szkoła zawodowa. I sobie normalnie tą szkołę zawodową rozpocząłem. Z ogromną ilością różnych zagrożeń. Takie fajne, normalne środowisko chłopaków, samochodówka, praktyki w PKS-ie, praktyki w Transbudzie, wielkie samochody, wielkie autobusy, jelcze te wielkie ogórki takie, kojarzycie, nie? Usmarowane w tych smarach po uszy i takie fajne, normalne, męskie środowisko. I papierochy, i jabole. Wiecie, co to są jabole? Pamiętacie z Sex Missy, tam jest taka scena, gdzie odszukali tą butelkę i taki tekst, nasi tu byli. Bo ta etykieta jabola była bardzo charakterystyczna. I słuchajcie, ja w tym tkwiłem, ale uważajcie. Nigdy się nie upiłem, mimo że moi koledzy naprawdę pili to wińsko do upadłego w różnych okolicznościach. W ogóle mnie to nie pociągało. Nie piłem w ogóle żadnego alkoholu. I potem, no, kończyła się ta zawodowa i taka normalna, zwykła refleksja. Facet, czy ty całe życie chcesz w tym kanale, w tych smarach pracować? I taka wewnętrzna odpowiedź, no pewnie, że nie. No to co? No to technikum. I wszystko się dzięki Bogu jakoś potem układało, łącznie z maturą i tym, że ta matura była startem do tego, żeby potem myśleć o czymś innym. I między innymi potem te studia teologiczne. Jeszcze raz powtarzam, słuchajcie, nie było w tym żadnej mojej zasługi. I to taki bardzo ważny szczegół, że na pewnym etapie, w ramach wtedy katechezy już w klasie maturalnej, kapłan prowadzący
już nie żyje, ksiądz Stasiu,
zadał nam takie pytanie. Kto z was przeczytał Nowy Testament? Ja pamiętam wyraźnie do dzisiaj 40-osobowa grupa chłopaków i dziewczyn, bo ja chodziłem na taką dodatkową katechezę, nie w mojej klasie, tylko taką zbiorczą. Jeden chłopak podniósł rękę. Tylko, że siedziała obok mnie na tej katechezie moja dziewczyna, obecna moja żona Jola. I mi było głupio, że ja nie mogłem też ręki podnieść, żeby jej zaszpanować. A tak się chciało, by jej zaszpanować tym, że ja też przeczytałem. I słuchajcie, i pożyczyłem od mojej koleżanki, tej, która mi tamtą książkę też pożyczyła, bo wiedziałem, że ona ma, u nas w domu nie było, Nowy Testament. Pojechałem na tydzień do internatu, bo w tym technikum w internacie mieszkałem i w ciągu tego tygodnia ten Nowy Testament przeczytałem. Żeby na następną niedzielę w czasie tej katechezy, bo ta katecheza była w niedzielę, ewentualnie móc zaszpanować, że ja już przeczytałem Nowy Testament. Tylko, że ksiądz drugi raz tego pytania już nie zadał. No więc ja to miałem dla samego siebie. Ale rzeczywiście jak twardziel, przez tydzień przeczytałem Nowy Testament. Tylko, że kochani, co to spowodowało? Przepraszam, ja cały czas podkreślam, ja to mówię ku swojej uciesze, żeby sam sobie pokazać i potwierdzić, jak niezwykle, nie wiem, Pan Bóg prowadził i ile ja otrzymałem. Ja po prostu dzisiaj w modlitwach nie przestaję przede wszystkim dziękować Panu Bogu. Po prostu zakochałem się w Piśmie Świętym. Na dzień dzisiejszy czytam Nowy Testament 30 raz, a Stary 18 raz. Czyli 29 razy przeczytałem Nowy Testament, 17 Stary. Ale nie po to, żeby bić rekordy. Absolutnie nie o to chodzi. Tylko dlatego, że po prostu nie potrafię przeżyć dnia, a więc nie potrafię żyć, nie karmiąc się Słowem Bożym. Nie karmiąc się systematycznym, od początku do końca, czytaniem Słowa Bożego. Dał mi tam tę łaskę Pan Bóg, że się po prostu w Piśmie Świętym zakochałem. Uzależniłem się od czytania, ale każdemu życzę takiego uzależnienia. Kocham Pismo Święte. Jest to niezwykle dla mnie ważne źródło mocy od Jezusa. Zaraz obok Eucharystii. I w którymś momencie gdzieś w źródłach znalazłem właśnie ten fragment, bo to nie jest cały, hymnu o Biblii Romana Brandstettera. Poszukajcie sobie, słuchajcie, bardzo proszę, poszukajcie sobie tego. I spróbujmy jakby sobie jeszcze często wracać, zachwycić się, co Brandstetter, chciałoby się dużo o nim powiedzieć, ale nie ma czasu. Co Brandstetter o Biblii nam powiedział? Biblio ojczyzno moja, Biblio moja ziemio polska, galilejska, wywołuję z twoich wersetów wszystkich najlepszych, którzy są dla mnie niedościgłym wzorem, wszystkich najpiękniejszych, których podziwiam, wszystkich szlachetnych, którym nie umiem dorównać. Patrzysz na mnie oczami Ojca i Syna i Ducha Świętego, oczami moich praojców. Uwaga, uwaga, ksiądz Mirek się pomylił, tak? Na koniec powiedział, że temat naszej refleksji to będzie mężczyźni, a autorytety, nie? A temat brzmi mężczyźni, a priorytety. Ale dobrze, bo musimy mieć autorytety, musimy mieć mistrzów. I właśnie przede wszystkim w tym pierwszym punkcie, kiedy powiedzieliśmy, co jest dla nas najważniejsze, to, że musimy umieć posługiwać się rozumem. No nie jesteśmy w stanie trwać właśnie na takim poziomie, że przede wszystkim no, mieć radość osobistą, wewnętrzną, że ja mam ten rozum i umiem się nim posługiwać. Nie jesteśmy w stanie trwać w takim odczuciu bez autorytetów, bez mistrzów. Ja tu przywołałem niezwykłą osobę, którą macie tak blisko tutaj, już w tej chwili arcybiskupa, księdza profesora Marka Jędraszewskiego, który dla mnie takim mistrzem był. I mógłbym wielu ukazywać obecnie. Również bardzo lubię słuchać i czytać księdza biskupa Grzegorza Rysia, którego też tu macie. Ale słuchajcie, obecnie, dokładnie w tym momencie, gdzieś tak od 2 lat, najwięcej czasu poświęcam na słuchanie i czytanie księdza profesora Tadeusza Guza. Poszukajcie, może jeśli nie słyszeliście o nim, szczególnie na YouTubie, jego konferencji. Jest tego ogrom, lawina. I to też, tak jak ksiądz arcybiskup Marek, jest filozof z zakresu filozofii nowożytnej. Z zakresu filozofii nowożytnej właśnie. Ksiądz profesor Tadeusz Guz. Ale tutaj w tej części, którą przeczytałem, on właśnie to pokazuje, których podziwiam, wszystkich szlachetnych, których nie umiem dorównać. Czyli on pokazuje, że największe autorytety znajdziemy w Biblii. Autorytety właśnie. I dalej mówi tak. Wszystko jest w tobie, cokolwiek przeżyłem. Wszystko jest w tobie, cokolwiek kochałem. Cały dla nas impuls do życia. Do tego najważniejszego życia, do życia miłością. I znowu dalej mówi tak. Na tobie uczyłem się żyć. Na tobie uczyłem się czytać. Na tobie uczyłem się pisać. Na tobie uczyłem się myśleć. Na tobie uczyłem się prawdy. Słuchajcie, przepraszam. To jest dzisiaj niemożliwe. I niech nikt nie próbuje mówić. Przepraszam. Chcę to tak kategorycznie wyrazić. Niech nikt nie próbuje mówić, że umie żyć, że umie czytać, że umie pisać, że umie myśleć, że umie prawdy. Niech nikt nie próbuje mówić, że umie, że ma takie zdolności. Jeśli nie trwamy w kontakcie ze Słowem Bożym. Jak powiedziałem, że poziom dzisiejszego zaczadzenia, odbierania nam możliwości posługiwania się rozumem jest przerażający, to jednocześnie powiem, że nie bójmy się, absolutnie się nie bójmy i czytajmy wszelkie gazety, na jakie mamy ochotę, jeśli mamy czas. Dla mnie to jest strata czasu, ale jeśli mamy czas. I oglądajmy wszelkie kanały i programy telewizyjne, na jakie mamy ochotę. Nie bójmy się, nie ulegniemy zaczadzeniu. Bo najważniejszym, najskuteczniejszym antidotum właśnie na ten fałsz i manipulację jest Słowo Boże. Na tobie uczyłem się myśleć, mówi Brandstetter. Na tobie uczyłem się prawdy. Ja wiem dzisiaj, po 30 latach nieprzerwanego czytania Słowa Bożego, tak odczuwam, tak oceniam, że największym owocem, a więc darem, który dzięki temu otrzymałem, jest właśnie to, że w jakimś stopniu chciałbym, żeby sobie to rozwijać. Potrafię myśleć biblijnie, tak bym powiedział. Potrafię myśleć biblijnie. Czyli do wszystkiego, co słyszę wokół siebie, do wszystkiego, co widzę, o czym czytam, od razu przykładam filtr. Właśnie ten filtr. Filtr Słowa Bożego. Każdemu z nas tego życzę. Myślenia biblijnego. Myślenia biblijnego. Jeszcze raz powtarzam, panowie, tak ogromna ilość z was, jesteście młodzi. Tak wiele jeszcze pięknych zadań przed każdym z was. I proszę, zaraźmy się tym, że tylko wtedy będziemy umieli żyć, czytać, pisać, myśleć i będziemy znali prawdę. Jeśli będziemy trwali w stałym kontakcie ze Słowem Bożym. No i oczywiście ten drugi kontakt ze Słowem, z Jezusem, to jest Eucharystia. I teraz zobaczcie, jak nam się to ładnie też zamyka z tym, o czym powiedzieliśmy, że nasze myślenie od razu musi nas prowadzić w kierunku myślenia o naszej nieśmiertelności. Bo podobieństwo do Pana Boga, co jest dla nas najważniejsze? Dusza nieśmiertelna. I warunek główny, który Jezus stawia. I tego nie muszę rozwijać, bo to jest dla nas oczywiste. I wiem, że poprzez trwanie w tym ruchu mężczyzn świętego Józefa Jesteśmy tylko coraz mocniej do tego przekonywani. Życzę każdemu, żebyśmy mieli możliwość jak najczęstszego udziału w Eucharystii, nie tylko raz w tygodniu. Jeśli macie możliwość, słuchajcie, jeśli macie możliwość, wykrajajcie ten czas. Znaczy, absolutnie nie zaniedbując obowiązków stanu, obowiązków wobec żony, wobec dzieci i wobec wykonywanej pracy. Ale jeśli tylko macie możliwość, a to może być możliwe, tak jak Andrzej mówi, że czasami trzeba, jeśli chcemy regularnie się spotykać, organizować spotkania o 5 rano czy o 5:30. To może jeśli mamy możliwość, żeby pójść na pierwszą mszę w swojej parafii o 6:30 na przykład, wyłapujcie to, wykradajmy ten czas z tego codziennego zabiegania, z taką właśnie świadomością, że po to jestem na tej mszy, czy to rano, daj Boże, czy wieczorem, w tygodniu, bo niedzielna Eucharystia z żoną, z dziećmi, coś cudownego, ale w tygodniu sam, jako Boży mężczyzna, jako uczeń Jezusa. To są dla mnie najpiękniejsze chwile w tygodniu, słuchajcie, kiedy mogę być na Eucharystii. Tak jak teraz, dzisiaj tutaj z wami. Jeszcze tak przepięknie w tle, po komunii wybrzmiewał śpiew na chórze i można było tak potrwać wzrokiem wpatrzonym w tabernakulum i właśnie to odczuć. Panie Jezu, ja Mieczysław, klęczę tu przed Tobą. Ja, Mieczysław, kontaktuję się z Tobą. Ja chcę trwać w tym kontakcie z Tobą. Słuchajcie, uwielbiam Eucharystię. Uwielbiam, tak jak uwielbiam Słowo Boże, tak uwielbiam Eucharystię. Staram się być na niej tak często, jak to jest tylko możliwe. Oprócz niedzieli. Amen.
Dzięki Ci. Halo. Dzięki Ci, Mieczysławie. A Tobie, Panie, dziękujemy za to, że dałeś nam, Panie, tak niesamowite słowo dzisiaj. Za to, że pokazałeś nam, co jest priorytetem i co jest najważniejsze w życiu. I za to, że stawiasz nas wobec wyzwania, zgłębiania Ciebie, trwania w Tobie, odkrywania Ciebie. Tak jak winna latorośl trwa w krzewie winnym, Panie. Tak my chcemy dzisiaj trwać w Tobie, po to, aby to trwanie w Tobie rodziło w nas owoce. Owoce Ducha Świętego. Owoce miłości przez Chrystusa Pana naszego.